Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Francuzi w Szczecinie, czyli rozmowy o mniej lub bardziej zapomnianych związkach historycznych Szczecina z Francją. Zatem vive la France i niech żyje Szczecin.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
W zbiorach Archiwum Państwowego w Szczecinie przeglądałem między innymi, no nazwijmy to tak trochę po naszemu, księgi parafialne gminy kalwińskiej, czyli francuskiego kościoła zreformowanego, bo tak chyba urzędowa nazwa tłumaczyć ją należy na polski. To przez wiele, wiele lat pastorzy, dokonując jakichkolwiek wpisów, czy o dokonywanym pochówku, czy o udzielanym małżeństwie, pisali przy nazwiskach osób, które wymieniali w danym wpisie, skąd pochodzi, gdzie urodzony, w jakiej części. I analizując, nie, później jakoś tego zaprzestano. Tak gdzieś od początku XIX wieku już nie spotykamy tych zapisów. Bo w zasadzie wszyscy byli już urodzeni w Szczecinie albo na terenie. Natomiast osoby, które urodziły się na terenie Francji, te najstarsze z tej kolonii, to tu musimy rozróżnić dwa pokolenia, a właściwie trzy pokolenia tych hugenotów. Pierwsze pokolenie, które po zniesieniu edyktu nantejskiego w 1685 roku, to wtedy tak, zniesiono wszystkie przywileje hugenockie. Ta odmienność była likwidowana w taki sposób, że żołnierze przychodzili, jak to się mówi, o dragonady urządzano i kazano podpisywać dokumenty, że oni zmieniają wyznanie. Pod lufami muszkietów to się odbywało. Zakazano tym ludziom wyjeżdżać. Oni mimo wszystko wyjeżdżali. Jedyna grupa była wyłączona z tego zakazu. Wręcz nakazano opuścić pastorom i nauczycielom francuskim, tym nauczycielom z gmin hugenockich, nakazano obowiązkowo wyjechać z Francji. I oni wyjechali w pierwszym okresie do Szwajcarii, wyjechali do Anglii, do Holandii, a kiedy elektor brandenburski zorientował się, co się dzieje, to bardzo krótko po edykcie z Fontainebleau, edykcie, który odwołał edykt nantejski, wydał, nie pamiętam już, chyba w Poczdamie, swój edykt zapraszający tych wypędzanych inowielców do siebie. Późniejsi jego następcy wydawali kolejne edykty, wydawali kolejne akty, które dawały im przywileje ekonomiczne.
No bo inaczej by nie przyjechać. Dlaczego mieli przyjechać do Szczecina, jeżeli by nie było jakieś tam przywileje?
No, to
Szczecin to bardzo ładne miasto.
No, według pani. Ale to była zapyziała twierdza.
No i doszliśmy już do tego, że przynajmniej ci hugenoci to nie była taka jednorodna grupa. Nie wszyscy w jednym momencie Francję opuszczali z powodów tych prześladowań.
Ale to się skończyło tak na upartego z Kalwinami w 1817 roku, kiedy król pruski, likwidując jakiekolwiek odrębności religijne, zrobił w jedynym państwie na terenie...
Taką wspólnotę kalwińsko-luterańską.
Tak jest. Protestancki kościół unijny, czyli odpowiednik naszego, wzorowany zresztą na Unii Brzeskiej, bo tak on to zrobił. I po 1817 roku całkowicie ta społeczność się rozpłynęła, bo się rozpłynęła przede wszystkim dlatego, że przestała być inna religijna, ale później w automatyczny sposób weszła w normalną tą prusko niemiecką społeczność Szczecina. Muszę panu powiedzieć, że mam bardzo dużo takich obiektów, gdzie i listów, i korespondencji, gdzie Saunier, i ci wpisy, inni wydawcy wydrukówek, MAB i tak dalej, i tak dalej. Oni już używali w normalnej korespondencji języka niemieckiego. Może mieli świadomość, na pewno mieli świadomość pochodzenia z tych wyznawców Kalwina we Francji, ale już od 1817 roku w Szczecinie zaczyna panować taka jednolita prusko-niemiecka świadomość, bez jakichkolwiek odchyłek w stronę odmienności religijnej czy nawet narodowej. I jeżeli już ci potomkowie Francuzów znali ten język, to oni go znali raczej jako język szkolny, bo to wtedy moda była na język francuski.
Nie no, gmina miała swoją własną odrębną szkołę, ale faktycznie coraz mniej tam uczęszczało. Pewne odrębności zachowywali. Księgi parafialne do 1853 bodajże roku były prowadzone w języku francuskim jednak. Ale skoro mówimy o hugenotach...
Mowę na francuski natomiast chodziła epoka Bismarka, kto by tolerował jakiegoś...
Ale gdzie jakiego Bismarka? A Napoleon? Ja się upominam o...
Napoleona?
Napoleona.
To ja jeszcze tylko powiem o jednym Francuzie, który nie był hugenotem sprowadzonym do Szczecina, choć w tym samym mniej więcej momencie tu zaczął działać. Lata 20. XVIII wieku powstają pruskie fortyfikacje, powstają bramy berlińska i brama królewska, dzisiejsza brama portowa, mówię o bramie berlińskiej. Barthélemy Damart, francuski rzeźbiarz, architekt i urodził się i zmarł we Francji, ale przez wiele lat zawodowo działał na terenie Prus, w Berlinie głównie, natomiast dla Szczecina wykonał te ozdobne części tych bram prowadzących do wnętrza twierdzy. Zaprojektowane przez Francuza przetrwały do dzisiaj, więc jest jakiś francuski ślad z tamtego okresu pochodzi, a więc początków lat 20. XVIII wieku.
Że na to lekkość taką francuską w odróżnieniu od topornego stylu takiego.
Muszę powiedzieć, jeżeli mówimy o stylu pruskim, trzeba wspomnieć też, jeżeli mówimy o stylu w architekturze, David Gilly, też potomek hugenotów, architekt i inżynier, który w Prusach głównie robił karierę. O ile dobrze pamiętam, był między innymi głównym projektantem i potem nadzorował budowę kanału bydgoskiego. Ale również projektował domy tu na terenie Szczecina. Różniły się one właśnie znacznie od ówczesnej pruskiej architektury. Uważano na przykład, że szpital miejski, który on zaprojektował, nie ma tego budynku, on jest to miejsce. To jest nieco na prawo przy nitce wjazdowej trasy zamkowej, nieco na wschód od kościoła Piotra i Pawła. Zaprojektował szczeciński szpital miejski, uważany przez wszystkich Prusaków za najpiękniejszy budynek w Szczecinie, ze względu na tą taką lekkość i funkcjonalność poza tym.
Pani Agata powiedziała coś o czasach napoleońskich. Ja później czytałem te wszystkie opracowania. To przecież pan Marian jest ekspertem i specjalistą, ale ja nie będę tutaj wchodził w coś lepszemu od siebie. Na jego poletko, ale tylko tyle chcę stwierdzić, że rzeczywiście coś było, że tak powiem, na rzeczy, bo jak później po zakończeniu wojen napoleońskich, po wyjściu Francuzów z twierdzy w Szczecinie, to wszyscy i pamiętnikarze, i urzędnicy pruscy pisali z głębokim żalem, że tak mocno okazała się społeczność szczecińska nielojalna w stosunku do miłościwie nam panującego króla Fryderyka Wilhelma III, że bez przerwy ganiała na te rauty, bale i wszystkie inne historie, zwłaszcza płeć nadobna, której Francuzi w głowę przewracali i uważali, że to było rzeczywiście co najmniej nieeleganckie, żeby nie powiedzieć otwierające się o zdradę stanu.
Panie Wojciechu, to jeżeli już mówimy o płci nadobnej, ówczesnej płci nadobnej Szczecina i ich, jakie te dziewczyny miały względy dla Francuzów, to jeszcze przed okresem napoleońskim. Tutaj w okresie wojen z rewolucyjną Francją do Szczecina, do fortu Prusy, nie ma już dzisiaj tej fortyfikacji, trafili jeńcy wojenni z wojny francusko-pruskiej, chociaż tam uczestniczyło tych antyrewolucyjnych sił więcej niż tylko Prusacy. I ci jeńcy osadzeni w forcie Prusy, no, nudzili się. Część z nich próbowała zarabiać udzielając lekcji tańca albo udzielając lekcji fechtunku. Natomiast co niedzielę, jak to podkreślił taki pan Sel, taki autor listów ze Szczecina, on tu mieszkał w Szczecinie, on udawał, że te listy pisze ze Szczecina do przyjaciela i on pisze, że co niedziela na te potańcówki organizowane w forcie Prusy gnały mieszkanki Szczecina i bawiły się tam z Francuzami tańcząc i tu pan Sel napisał trzy kropki. Więc no pozostawiając nam do domyślić,
o co mogło chodzić.
Wyobraża pan sobie lekkość, powabność i liryzm wydaniu Prusaka z tym harcapem na głowie i pałką? Nie dziwię się, że robiły...
To znaczy, muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o pana Sela, to był Prusak rzeczywiście i dbał później o wychowanie młodzieży, bo był chyba jakimś pedagogiem, czy nawet kimś w rodzaju inspektora szkolnego. Natomiast jak się czyta te jego listy, no one są napisane, powiedziałbym, z taką
finezją
i lekkością, no może nie francuską, ale zupełnie przyjemnie się je czyta. Pan wspomniał o wpływie tej kultury francuskiej na sytuację w Szczecinie napoleońskim. To ja bym chciał tu przypomnieć taką postać, bardzo rzadko wspominaną w polskich źródłach historycznych. Natomiast w przewodniku turystycznym po Szczecinie i Pomorzu, przewodniku napisanym w drugiej połowie XIX wieku, jest wzmianka, że oto piękny park, dzisiaj nazywamy ten park Parkiem Żeromskiego, że ten piękny park, oaza oddechu, bo Szczecin nie miał zieleni w tamtym okresie i nie miał kanalizacji również i bardzo brzydko pachniało w mieście. Podobno najmniej ciekawie pachniały ulice, gdzie mieli swoje stragany rzeźnicy i handlarze rybami, ale to już pomińmy. Otóż w tym czasie twierdzą Szczecin w imieniu cesarza Francuzów rządził nie tylko mianowany zawsze jakiś generał francuski, ale również był główny inżynier twierdzy, to był najczęściej oficer w niższym stopniu. I zachowała się taka notatka, wymiana różnych urzędowych formalności między francuskimi, no nazwijmy to okupantami, a władzami pruskimi, które na mocy pokoju zawartego w Tylży po przegranej wojnie Prusacy musieli płacić kontrybucję Napoleonowi. I regulacje tej kontrybucji odbywały się najczęściej w naturze również. No i pan radca, który przyjeżdżał specjalnie z rejencji pruskiej, którą przeniesiono na czas okupacji francuskiej do Stargardu, została wyprowadzona ze Szczecina, przyjeżdżał i spotykał się między innymi z panem inżynierem, którym był w stopniu majora, major Jacques-François Ardan. On miał jeszcze dłuższe nazwisko, bo to był arystokrata.
De coś tam.
Tak, ja już w tej chwili nie pamiętam tych szczególików. No i spotkał się z nim, ale w pewnym momencie również zapytał, czy pruskie władze mogłyby parę drzew gdzieś posadzić tu wzdłuż alejek spacerowych, które wychodzą z twierdzy, czy to by nie przeszkadzało Francuzom. Na co pan major podobno, i to jest opisane bardzo szczegółowo przez pruskiego historyka, który odnalazł to pismo kierowane do władz miasta, mówi: ten pruski urzędnik, którego pan Wojtek zaraz skrytykuje, że w harcapie i taki pruski, był pod urokiem wdzięku i pomysłowości pana majora, który zaproponował coś takiego. Słuchajcie, parę drzew wzdłuż alej spacerowych, zróbmy park na stokach twierdzy, na północnych stokach, trochę w okolicach, gdzie wprowadzacie pierwsze próby tam założenia cmentarza się odbywały. Zróbmy tam wielki, piękny park, który będzie, i tu Prusak zanotował to tak, będzie czymś podobnym do Heidebrecken Plantage.
I cóż to takiego?
Berghaus, który relacjonuje tą korespondencję pana radcy z Frisch, się chyba nazywał ten Niemiec, burmistrzem miasta, pisze Berghaus, że ja też jako znawca historii Pomorza nie wiem, co to może być ten Heidebrecken Plantage. Popatrzmy na to w ten sposób. Rozmawiało dwóch ludzi z różnych kultur, z różną znajomością swoich wzajemnie języków. Nie jest wykluczone, że pan major Ardan miał na myśli Hyde Park londyński.
Ach.
I zaproponował, bo Londyn wcale nie pachniał piękniej niż Szczecin w tamtym czasie. I zróbmy sobie oazę, wytchnienie. Prusak tak jak usłyszał, tak zapisał, a potem Berghaus nie umiał rozszyfrować, o co chodziło. Natomiast autorzy przewodników turystycznych po Szczecinie pisali jeszcze ponad pół wieku później z wdzięcznością o panu majorze, że jest twórcą tej idei, że mamy taki piękny park, taki piękny oddech. Alliance Française, do którego należy, ma taką ideę, że może jeden ze skwerów tego parku nazwać imieniem pana majora Ardanta, którego nawet Prusacy uważali za pomysłodawcę. Niestety pan major choć obiecał, że jego żołnierze mogą pomóc, że on da środki na wykonanie tego parku. Pruskie władze nie przyjęły tej propozycji i zaczęły ją realizować dopiero po 1814 roku, kiedy Francuzi opuścili Szczecin.
No tak, ale to trzeba by było jednak oddać honor.
Trzeba by oddać honor. Jeden z parków, myślę, że Żeromski się w zaświatach nie pogniewałby, gdyby jeden ze skwerów tego parku nosił imię majora Ardanta.
A proszę przypomnieć imię? Tak, łączymy.
Pan major Jacques-François Ardant.
No, to jak to brzmi?
No, on to był rzeczywiście chyba bardzo zdolny człowiek, bo on w krótkim czasie awansował, został naczelnym inżynierem w ogóle wszystkich wojsk francuskich na terenie Niemiec. Karierę zakończył jako generał nawet i wykładowca w szkole inżynierów francuskich wojskowych.
To było rzucanie pyrów przez wieprz.
I burmistrz opatrzył tą notatkę, która została do niego skierowana, żeby może by taki park zrobić, ad acta. No, dopiero któryś
czyli
z jego...
Czyli na Berdyczów, mówiąc po polsku.
Ale następnie już po opuszczeniu Szczecina przez Francuzów, następcy jakoś wrócili do tego pomysłu i rzeczywiście ten park zaczęto tworzyć. Cały czas pamiętając, i tu Prusakom muszę, trzeba to przyznać, że pamiętali, kto był pomysłodawcą, że to nie był ich pomysł, żeby ten park w miejscu dzisiejszego Parku Żeromskiego zrobić.
I to im się na plus liczy. Czy jeszcze o tych śladach francuskich możemy coś powiedzieć? To znaczy jakby o tej historii, to jest raz, czy coś dopowiedzieć, o tych takich materialnych śladach, które no, gdzieś możemy spotkać.
Znany materialny ślad napoleońskiego okresu to jest oczywiście wzgórze Napoleona koło szpitala Unii Lubelskiej, więc tutaj nie ma się na ten temat co rozwodzić. To było wielokrotnie opisywane, żeby uczcić dzień urodzin i imienin, bo to było w tym samym dniu w sierpniu 1813 roku żołnierze z pobliskiego obozu wojskowego w Krzekowie usypali kopiec. Także nie tylko my mamy kopiec Krakusa, Wandy, Piłsudskiego i tak dalej. Także tu Szczecin ma kopiec Napoleona. Choć Niemcy bardzo szybko już w 1814 roku przemianowali ten kopiec na niemiecką górkę. Deutsche Berg to się nazywało i na wszystkich późniejszych mapach tak to funkcjonuje.
No.
Czyli
panie
zamachnęli
Marianie.
Się, zamachnęli się no na nie, naszą górkę nie. Napoleona.
Befreiungskriege. Trzeba pamiętać o tym, że przecież to zwycięstwo nad Napoleonem w 1813 roku, bo tak ono trwało, zanim doszli do Paryża, urosło do jednego z podstawowych mitów założycielskich II Rzeszy, założonej w 1871 roku. No w związku z tym, jak można było tolerować wzgórze Napoleona w Szczecinie, natychmiast musiało ono zniknąć ze zbiorowości.
No właśnie. Pani Agata pytała o ślady, jakie pozostały jeszcze materialne jakieś. Zostały pamiętniki mieszkańców Szczecina z okresu tego napoleońskiego, takie wspomnienia. Tych autorów nawet jest wielu. Najbardziej taki najpełniejszy, dający najpełniejszy obraz tego, jak wyglądała napoleońska okupacja Szczecina, pan Villaret. Taki pamiętnik napisał w książnicy, jak znalazłem ten pamiętnik, zastanawiałem się, kto to taki jest, bo podpisał go skromnie, tylko samym nazwiskiem, nie było żadnego imienia, żadnych danych i dopiero w archiwum państwowym, w tych księgach parafialnych odszukałem, że to był taki wytwórca peruk. Tak to można by przetłumaczyć. Czy był kimś rodzaju również fryzjera już wtedy? Trudno powiedzieć.
Nie, no ja chciałbym zadać też naszemu ekspertowi, panu Marianowi, a mogę pani redaktor, bo
bardzo proszę.
Wiadomo, kto ma przywilej. No właśnie, co z tą spuścizną francuską po 1945 roku? Bo właśnie ja cały czas wracam obsesyjnie do tego multikulti, który, mit multikulti w Szczecinie.
To ja powiem tak, to rzeczywiście, bo gdyby tak popatrzeć na inne polskie miasta, to, a niedawno mówiliśmy o nazwach ulic, to mamy jedną tylko z Francuzami związaną ulicę w Szczecinie, który podobno właśnie ma być taki multikulti wielokulturowy. To jest ulica André Gustava Citroena. I to też chyba nie z inicjatywy władz miejskich, a raczej z firma samochodowa, która...
Kupiła sobie nazwę.
No, pewnie sobie kupiła nazwę. Nie mam nic przeciwko akurat Citroenowi, bo on ma związki z Polską. Ożenił się z Polką pochodzącą z
Warszawy.
Ale
i z Polski pochodził przecież.
Także to jest wszystko okej. Okay. Natomiast czy są jakieś związki kulturowe? Znalazłem tylko coś takiego. Festiwal Euro Music Drama. To w Teatrze Kameralnym się odbywało na pewno do 2021 roku, czy nadal się odbywa, nie zdążyłem sprawdzić. No ale z 6-7 edycji tego były. Dyrektorem artystycznym był Francuz, Jean-Marc Fessard.
No. Ale wie pan, bo ja cały czas odnoszę takie wrażenie, czy tutaj w Szczecinie to się kiedyś nazywa coś takiego jak hipostaza. Hipostaza to jest w teorii Poznania byt wymyślony, o którym namiętnie się pisze i opisuje go jako byt realnie istniejący. I właśnie pamiętam, dla mnie tym szokiem z 1991 roku była ta multietniczność, multikulturowość Szczecina i że nam w pewnym momencie zaczęto tutaj takie rozmaite rzeczy przyczepiać. Łącznie między innymi w ramach tej hipostazy doczepiono nam, kochany przez nas panie Marianie, i czczony i wielbiony pomnik Kolonieko. Nie? Też nie wiemy z jakich powodów, ale znalazł się w tym zimnym mieście.
Daleko od Włoch.
Daleko od
migracje, Włoch. Migracje, panie Wojtku. Migrują ludzie, migrują pomniki.
Pomnik nie migrował, on był od przedwojnia.
Ale wiem.
Przez moment wywieziony.
Ale czyż Ujejski do nas nie przybył?
Ale został podarowany przez Chruszczowa, że tak to powiem, ale widzi pani, co się stało. Przestał w krzakach 40 lat, dopóki go postawiono na placu, natomiast Fryderyk tylko pojawił się w 50. Oj, nie pamiętam, we Wrocławiu. No to stał
ale
się punktem.
Czy ja dobrze zrozumiałem, mówi pan o pomniku Ujejskiego, tak?
Ujejskiego, tak. On był pochowany. Dopiero później go po wielu awanturach i jakichś tam zakulisowych bojach.
No i tak pewnie on stoi w tak jakoś mało wyeksponowanym miejscu, no, że pewnie mało kto ze Szczecinian, nawet jak codziennie jest koło bramy portowej, to mało kto wie, że tam w pobliżu można zobaczyć ten pomnik.
Ale mamy na przykład w Szczecinie, jeśli już tak mówimy o tych śladach francuskich, ślad taki bardzo wyraźny w postaci konsula honorowego.
A tak, bo Francja tu przyznam, w 2004 roku ambasador Francji w Polsce, Patrick Gautrat, otworzył pierwszy konsulat honorowy. Tym pierwszym konsulem honorowym Francji w ogóle Szczecin była pierwsza placówka, jaką Paryż po 1 maja 2004 roku, po wejściu krajów nowo przyjmowanych do Unii, była właśnie otwarta tu w Szczecinie. Uhonorujmy pierwszego honorowego konsula Francji, pana Włodzimierza Puzynę, kawaler Legii Honorowej francuskiej. No, a obecnie konsulat mieści się przy Żubrów 1, tam gdzie jest siedziba Alliance Française, a obowiązki konsula honorowego pełni pan doktor habilitowany Pierre-Frédéric Weber, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ale jeszcze z takich francuskich śladów, może niematerialnych, chociaż wiązanych z bardziej może przyziemną sprawą, chociaż ja wiem, czy świętowanie może być przyziemne. To jest pytanie może takie retoryczne, ale chodzi mi o to, że przyjęło się w Szczecinie świętowanie Beaujolais Nouveau, tego młodego wina.
I to nie tylko w siedzibie Alliance Française, ale...
I nie tylko wśród Francuzów.
I nie tylko wśród Francuzów jest. Nie. Zresztą Francuzi mieli tą taką lekkość. W dokumentach w Archiwum Państwowym w Szczecinie znalazłem z okresu napoleońskiego na przykład listę zakupów dla generała Thouvenot i jego sztabu To był pierwszy francuski gubernator Szczecina, mianowany 3 listopada 1806 roku. I tam no nie tylko kartofelki i cebula były na tej liście. Wykwintne różne potrawy i limonki i egzotyczne owoce żądał pan generał, żeby mu kupcy szczecińscy gdzieś dostarczyli i był z tym problem. No ale to było na wesoło, a chciałbym o jednej smutnej rzeczy powiedzieć. Była też taka wojna, którą, no to Francja wypowiedziała tą wojnę Prusom w 1870-71. Wojna, w wyniku której ogromne ilości francuskich żołnierzy dostały się do niewoli. Nie będę rozwijał tego tematu, to nie jest audycja o historii wojen. Natomiast obozy jenieckie na terenie Szczecina miały, że tak brzydko powiem, no, pensjonariuszy. No,
jeńców
wojennych było kilkadziesiąt tysięcy. Część z nich, ponieważ warunki były dość ostre, jedzenie słabe, zimno, klimat nie bardzo sprzyjający, odpowiadający Francuzom, zmarło, różnie się szacuje, no, co najmniej kilkaset osób spośród tej grupy zmarła. Zostali pochowani w kilku miejscach. Zachował się ślad po cmentarzu tych jeńców wojennych przy byłym obozie w Krzekowie, ale to teraz jest osiedle Zawadzkiego, ulica Litewska. I tam krzyż upamiętnia miejsce pochówku chyba 243 tych jeńców.
Jest tablica.
Jest tablica. Znacznie większa liczba jeńców została pochowana na cmentarzu wojennym przy obozie jenieckim w Dąbiu. I proszę Państwa, ten cmentarz był rozbudowany w trakcie I wojny światowej. Również tu trafiali jeńcy, nie tylko francuscy, byli również, troszkę było Anglików, nawet nie troszkę, bardzo dużo poddanych cara Rosji. Wśród nich również polscy żołnierze, znaczy żołnierze rosyjscy pochodzący z terenów Polski. Ten cmentarz przetrwał tą pierwszą wojnę światową, do II wojny światowej, mimo Hitlera i różnych ideologicznych nacisków, przetrwał. W 1945 roku w stanie zupełnie przyzwoitym cmentarz do oglądania, tak jak mówią mieszkańcy tamtego terenu. Kiedy zapadła decyzja o budowie zakładów mięsnych Agryw, wszystko poszło pod spychacze. I ten cmentarz wojenny, który podlega ochronie, który przetrwał, jak mówię, wszelkie animozje, jakie między Francją a Niemcami były, na terenie Niemiec przetrwał, na terenie Polski nie przetrwał.
Oj, nie Polski, PRL-u, panie Marta.
Nie istnieje jednak ciągłość państwa.
Ciągłość istnieje, jeżeli w okolicach Gdańska można było zachować cmentarz wojskowy francuski, zresztą nie tylko francuski, tam przecież były groby Polaków, była wydzielona katolicka część cmentarza.
Ale mimo wszystko ja widzę ostrą cezurę pomiędzy tym, co się działo.
Łatwiej się lubi.
Ja się nie czuję sukcesorem tejże decyzji, absolutnie odcinam się.
No ale decyzja była i cmentarza.
Ale pewno, że była, ale nie moja.
No dobrze. No dobra.
W imię tych wartości, które człowiek reprezentuje, absolutnie.
Są jeszcze dwa miejsca tego pochówku. To jest przy kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Tam jest kamień, niestety inskrypcja jest trudno czytelna. I odkryty chyba ze 20 lat temu kamień, który wydawało się upamiętnia jakieś niemieckie groby na cmentarzu w Golęcinie. Alliance Française próbuje go jakoś odrestaurować i przywrócić pamięci bardziej. Tam 34 francuskich żołnierzy jest pochowanych.
Rozmowy nieuczesane w Radiu Szczecin w każdą niedzielę.